będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy widzów telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat zapowiadany już od dawna, kilka przynajmniej tutaj dni o nim myśleliśmy. Stan polskiej onkologii, odsłona trzecia. W naszym studio jest mi bardzo przyjemnie gościć profesorów znanych w Polsce, wybitnych przedstawicieli świata nauki. Bardzo gorąco witamy tutaj z mojej lewej strony pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Guść, wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Publicznych Centrów Instytutów Onkologicznych, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Witamy serdecznie. Myślałem, że na jednym wdechu powitam pana profesora, ale się nie udało.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie, panie profesorze. Pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, również Piotr Czałderna, koordynator sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, kierownik Kliniki Chirurgii Urologii Dzieci i Młodzieży GUMET. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, panie profesorze.
Razem się udało na wdechu.
Udało się na wdechu. Szczęść Boże. Ale GUMET to jest...
Gdański Uniwersytet Medyczny.
A, no właśnie.
Gdańsk.
Gdańsk. Dlatego dobrze, że wiem. I pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Maciejczyk, prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów Instytutów Onkologicznych, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Witamy ponownie. Szczęść Boże, panie profesorze. I pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Odsłona trzecia tematu stan polskiej onkologii. Chociaż pana profesora z Gdańska witamy tu po raz pierwszy, natomiast wiemy, że ma bardzo ważną funkcję, jak się dowiedziałem, bo jest koordynatorem sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju. To jest, wiem, że to jest nowość, bardzo istotna, więc może od tego zaczniemy, gdyby pan profesor nam...
To jest ciało powołane zgodnie z obietnicą wyborczą przez pana prezydenta Rzeczypospolitej, Andrzeja Dudę. Narodowa Rada Rozwoju ma blisko 80 członków, jest podzielona na prawie 10 sekcji zajmujących się różnymi tematami. Jedna z tych sekcji zajmuje się ochroną zdrowia i oczywiście onkologia jest tam również poruszana. Między innymi tak na siebie trafiliśmy, ale jest to jeden z elementów. Tam tematów, o których się mówi, jest bardzo wiele. Staramy się analizować to wszystko, co w polskim systemie ochrony zdrowia jest ważne. Staramy się mówić o podstawowej opiece zdrowotnej, o szpitalnictwie, o ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, o problemach dzieci, o problemach psychiatrii. Wszędzie, mówiąc krótko, wszędzie tam, gdzie problemy występują, gdzie należałoby je rozwiązać, a takich miejsc jest sporo, staramy się tego dotknąć i takie problemy szczegółowo sobie w czasie naszych posiedzeń omówić.
Czyli pan profesor koordynuje właśnie sekcję zdrowotną, to co wszystko łączy się ze zdrowiem, czyli może 10 takich najważniejszych osób doradzających prezydentowi, naświetlających mu świat.
Można tak powiedzieć, tak. Mamy też wśród nas przedstawiciela pacjentów od niedawna.
A jest jeszcze tak. No właśnie, stan polskiej onkologii odsłona trzecia, możemy powiedzieć pierwsze pytanie takie moje, a potem zapraszam do szerszego tutaj omówienia sprawy. Co się zmieniło od tej drugiej osłony, kiedy spotkaliśmy się kilka miesięcy dobrych temu? Czy coś poszło do przodu, o czym panowie myśleli, marzyli, nie wiem, starali się? Kto? Teraz pan profesor Maciejczyk.
Bardzo miło, dziękujemy za zaproszenie. Sporo się zmieniło. Muszę powiedzieć, że dostaliśmy mocny sygnał i wsparcie ze strony zarówno rządu, jak i już szczegółowo części rządu, czyli Ministerstwa Zdrowia. Też to wsparcie już nadeszło do nas w zeszłym roku. Udało nam się uzyskać środki na tak zwane nadwykonania. To za to tutaj chcieliśmy też podziękować. To nie były małe pieniądze, bo one się gromadziły przez wiele lat, a udało się je wszystkie dostać w zeszłym roku i dzięki temu te nasze problemy finansowe trochę na pewno zmniejszyły się. Też bardzo istotne jest, i tutaj akurat jest obecny pan profesor Czałderna, który nam w tym bardzo pomagał, jest wkład finansowy w zakresie dofinansowania sprzętu, który się pojawił w zeszłym roku. Dzięki nadwyżce budżetowej pojawiły się dodatkowe pieniądze, które wydano właśnie na sprzęt, również na sprzęt dla onkologii. I to było bardzo, bardzo dla nas pozytywne. Ale to są te takie doraźne aspekty. To, co jest ważne, to ważne są te zmiany organizacyjne, strukturalne, o których już wcześniej mówiliśmy. czyli proces dla nas najistotniejszy, proces koordynacji całej opieki onkologicznej, bo przypomnę, że onkologia to nie jest tylko jedna specjalność, to jest szereg specjalności. Pacjent spotyka się z wieloma lekarzami, chirurgiem, onkologiem klinicznym, czyli tym lekarzem, który przepisuje chemioterapię i tym lekarzem, tak jak ja, od napromieniania. I to wszystko musi być w jakiś sposób skoordynowane, zorganizowane. I ten proces koordynacji opieki onkologicznej od strony organizacyjnej też mamy nadzieję wdrożyć. Rozpoczął się proces przygotowywania koncepcji. Także to jest też bardzo ważny temat i o tym chcielibyśmy krótko
powiedzieć. Koncepcje są, pomysł jest, i tylko teraz jak to zamienić w życie, tak?
Ta zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego w exposé, który otwierał jego okres, jego rządy, tam w exposé było mocno zaakcentowana problem onkologii i kardiologii jako priorytet. I rzeczywiście tak się stało, ponieważ pan minister Szumowski powołał zespół do spraw organizacji, powiedzmy, nowego systemu narodowej sieci onkologicznej, która właśnie porządkuje, której celem jest po prostu upodmiotowienie pacjenta, żeby pacjent nie stał na ulicy, tylko rzeczywiście był objęty opieką. To była długa praca, ponad 3-miesięczna. Mamy wśród nas szefa naszego zespołu, pana profesora Piotra Czałdernę, i pod jego kierunkiem te prace trwały, bardzo intensywne, i najlepiej z perspektywy szefa
to o to widzieć, prawda?
Tak.
Rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, myślę, że przełomowym momentem, oprócz tego, co zadziało się w roku zeszłym i o czym mówił profesor Maciejczyk, było exposé premiera, które chyba po raz pierwszy w polskiej polityce położyło nacisk na sprawy ochrony zdrowia, bo one właściwie znalazły się na pierwszym miejscu. A spośród problemów ochrony zdrowia onkologia i kardiologia. Można zadać pytanie, dlaczego onkologia, dlaczego kardiologia? Myślę, że dlatego, że to są głównie zabójcy Polaków.
Umieramy na
70%
tym
zgonów jest spowodowanych tymi dwoma grupami chorób. Prognozy demograficzne, prognozy dotyczące tego, co się będzie działo z ludnością Polski, pokazują, że onkologia i częstość i liczba schorzeń nowotworowych będą rosły. I możemy się spodziewać, że w ciągu najbliższych 10-15 lat na pierwsze miejsce wysuną się już nie choroby układu krążenia, jak obecnie, a właśnie choroby nowotworowe. Stąd ogromne znaczenie tej tematyki. I rzeczywiście wymagało to ciężkiej pracy. To były 3 miesiące bardzo, bardzo ciężkiej pracy wielu osób, nie tylko nas tutaj w trójkę siedzących. Nawet nie tylko zespołu powołanego przez ministra zdrowia, bo ten zespół był stosunkowo mały, bo liczył 9 osób, ale też i wielu zewnętrznych ekspertów, którzy nam pomagali. I powstał taki dokument, który stara się opisać, jak onkologia polska powinna wyglądać. Oczywiście wdrażanie tych zmian to jest element działalności Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj byłem na spotkaniu w Warszawie z ministrem. Planuje pan profesor Łukasz Szumowski specjalną konferencję prasową, gdzie zostaną pokazane te założenia, myślę, że już w nie za długim czasie. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest pewien proces. To się nie zadzieje z dnia na dzień.
Tak, jak takie odróżdżki, prawda?
Tak, trzeba na to popatrzeć w perspektywie kilku lat, bo te zmiany, żeby były efektywne, muszą być wdrażane stopniowo i objąć cały kraj i całą działalność.
Nasz program ma charakter taki popularyzatorski, się można powiedzieć, bo to nie jest zjazd profesorów, bo ja nie jestem nawet przygotowany absolutnie. Także i słuchacze chcą się dowiedzieć pewnych ramowych problemów, ale mam takie pytanie. Tak jak w przypadku kardiologii był problem tej godziny, prawda? Mówią, od zawału do dowiezienia do szpitala, żeby to było jak najkrócej, i to się udało uzyskać. Teraz jednak te pogotowie i tak dalej działa bardzo sprawnie i potem też opieka. To co jest takim, no, taką piętą Achillesa nadal w onkologii? Ja wiem, że pieniądze, bo pieniądze to...
W całej polskiej medycynie.
Tak, tak. Ale co jest takim, z czym najbardziej walczycie jako profesorowie, jako ci, którzy bezpośrednio kierują oddziałami dalej? klinikami, przepraszam.
Wydaje mi się, że takim kluczowym aspektem jest dostęp pacjentów, równy dostęp pacjentów z całej Polski do leczenia kompleksowego, czyli do leczenia tymi wszystkimi metodami, do specjalistów, którzy potrafią w sposób zorganizowany i taki jak najbardziej nowoczesny zorganizować cały ten proces leczenia. To jest bardzo istotne, czyli poprawa tej dostępności, równość poniekąd, tak, w tym zakresie. Zauważyliśmy, że w tych dużych miastach, ja jestem z Wrocławia, tak, czy że we Wrocławiu, i dostęp do takich specjalistów jest lepszy. No, staramy się to teraz poprawiać w tych mniejszych miejscowościach, budujemy filie, ale na pewno jest to jakiś proces, to trochę wymaga czasu. No i wyniki w efekcie tego leczenia w tych dużych miastach też były lepsze. W związku z powyższym to jest ten element, którym musimy się przede wszystkim zająć i stąd pomysł na tą koordynację tej opieki onkologicznej.
Jeżeli mogę dodać, to wydaje mi się, że drugim elementem, który jest z naszego punktu widzenia szalenie istotne, to jest profilaktyka, bo jest to coś, co sami jako obywatele możemy wnieść do systemu. Bądźmy aktywni, uczestniczmy w tych badaniach, które są dedykowane przez ministerstwo dla nas.
Przesiewowe tak zwane też, prawda?
Tak zwane badania przesiewowe i na przykład fantastyczne badania związane z rakiem jelita. Co prawda nieprzyjemne, ale dające rewelacyjne efekty, a udział procentowy społeczeństwa jest kilkuprocentowy w tych badaniach. Są badania bezpłatne, które państwo oferuje dużej części społeczeństwa, a społeczeństwo niezachętnie chce z tych badań korzystać. Mamografie to udział około 40% pań tej grupy, dla której te badania są dedykowane. Cytologia 20 kilka procent. O tym cały czas powtarzamy, mówimy, ale to są te elementy, które jako obywatele możemy sami od siebie do systemu wnieść i tak naprawdę o siebie zadbać. Naukowcy angielscy podkreślają, że 50% występowania nowotworów zależy od nas samych. W związku z tym zachęcamy do tego, żeby aktywnie wziąć się samemu za swoje zdrowie, a jeżeli jednak ktoś zachoruje, trafiać do ośrodków, które się na tym znają najlepiej, które są ośrodkami, które będą kompleksowo leczyć i żeby jednak miejsce urodzenia, miejsce wychowania i miejsce życia nie decydowało o tym, czy zostanie taki pacjent wyleczony, czy też nie.
Czyli takie porównanie, niezgrabne, przepraszam, ale żeby były, każde województwo miało wielkie centrum, tak jak podobne do, nie wiem, do stacji diagnostycznej samochodu, że można by tam i opony wymienić, i akumulator sprawdzić, a nie tak, że poszczególne miasta mają na przykład tylko jedną część, prawda, tylko jeden aspekt. Takie rozdrobnienie, prawda, niesamowite.
Takie centra w zasadzie są, ale ja myślę, że tu została powiedziana, ja zaraz do tego wrócę, tu została powiedziana bardzo ważna rzecz. Musimy pamiętać o tym, że część odpowiedzialności za zdrowie, znaczna część, spoczywa na nas samych. To nie jest tak, że państwo w cudowny sposób nas zawsze uzdrowi. A musimy również pamiętać, że im wcześniej nowotwór jest wykryty, tym większe szanse na wyleczenie. Jednym z ogromnych problemów w Polsce jest to, że wiele nowotworów wykrywamy późno, w zaawansowanych stadiach, co wymaga bardzo intensywnego leczenia, a jego skutki mogą, czy często nie są już tak dobre i tak obiecujące.
Jak już boli, czy krwawi, to już jest bardzo późno.
To są często późne objawy, dlatego tak ogromne znaczenie mają badania profilaktyczne, badania przesiewowe, zdrowy tryb życia, oczywiście unikanie palenia papierosów, które przecież powodują wiele nowotworów. Ale chciałbym o jeszcze jednym elemencie powiedzieć, mianowicie o elemencie współpracy. To jest bardzo ważne. Ja pochodzę ze środowiska onkologów dziecięcych i u nas sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ nowotworów dziecięcych jest bardzo mało. Jest 100 razy mniej niż u dorosłych. Mamy w Polsce 130 mniej więcej tysięcy zachorowań u dorosłych rocznie, u dzieci tylko 1300. I my byliśmy skazani od początku w gronie tym małym takim onkologów dziecięcych i 20 ośrodków mniej więcej, żeby ze sobą współpracować, tak, dla dobra pacjentów. I teraz chodzi o to, żeby ta zasada zaistniała również w środowisku onkologów dorosłych, w tej dużej grupie pacjentów, dlatego że to nie jest jak w zawale, gdzie mamy godziny. Tutaj leczenie trwa miesiące, czasami lata, ale szalenie istotne jest, żeby to leczenie działo się w skoordynowany sposób, żeby chirurg współpracował z onkologiem, onkolog z radiologiem, z radioterapeutą, ponieważ w wielu nowotworach te wszystkie metody leczenia są potrzebne i powinny się odbywać w określonej sekwencji czasowej i powinny być w określony sposób realizowane. Dlatego tak duża jest rola ośrodków, które będą to koordynować, żeby skończyć z polityką każdy robi sobie i nie ogląda się na drugiego, bo to się źle kończy często dla pacjenta, jeżeli chodzi o jego ostateczny wynik leczenia.
A taką historię, o właśnie, panie profesor, proszę bardzo.
To jest podstawa, właściwie klucz do sukcesu, to jest właśnie to, co powiedział profesor Czałderna, współpraca. I to, co nasza koordynacja, tym celem jest zmobilizowanie wszystkich i klinik, i oddziałów, i wokół pacjenta, bo wszyscy jesteśmy potrzebni pacjentowi. Tylko jeżeli będzie rzeczywiście ta współpraca skoordynowana, gdzie pacjent będzie wiedział, na jakim etapie, gdzie powinien trafić, wtedy rzeczywiście odniesiemy prawdziwy sukces.
Czyli tak możemy zebrać jeszcze czas na podsumowanie, ale czyli tak, ogólnie klimat sprzyjający, jeśli chodzi o władzę, prawda? Państwo, premier...
Wyjątkowo sprzyjający tak. Klimat polityczny, grzechem byłoby go nie wykorzystać.
Nie wykorzystać. Tak. Plan opracowany przez mądre głowy, przez profesorów i całe te grono badających to miesiącami, prawda? Opracowanie tego vademecum. Teraz tylko co, żeby to weszło wśród do ludu, prawda? Do ludzi, do społeczeństwa, jak sobie samemu pomóc i jak reagować bardzo szybko na jakieś objawy, żeby to było wiadome, nie? Czyli może co, może rola lekarza domowego jeszcze, czy...
Mówiąc jeszcze tutaj o profilaktyce, w tej chwili pomija się ten zasadniczy, fundamentalny fakt, że w kształtowaniu człowieka i zdrowia jego społeczeństwa ma swoje zadania, rodzina. I w zasadzie jeżeli nie będzie dobrze w zdrowej rodzinie, dobrze funkcjonującej, to nie będziemy mieć zdrowego społeczeństwa. To jest taka prawda, o której do tej pory bardzo mało się mówiło, ale taka jest prawda.
Panowie profesorowie, czy uporano się z taką sytuacją? Uporano. Każdy przypadek jest inny. Każdy nowotwór właściwie to jest tak jakby ma inny kod, prawda? Ten. Ale na przykład jest ktoś chory, na przykład na jelito grube, miał interwencję, operację, stwierdzono niestety przerzuty. Potem został poczęstowany chemią, prawda, żeby, mówię takie brzydkie słowo, ale zaaplikowano chemię, żeby jakoś to, no, te ogniska zanikły. No i potem ten człowiek nie miał sygnału, żeby do kontroli. Właściwie został mu dany lek i powiedziano, no co dalej się dzieje z takim człowiekiem chorym, nie? On wraca do domu i co? Jak Bóg da, to będzie żył, a jak...
Ale to jest bardzo dobry przykład, gdzie ojciec pokazuje, że brak jest opieki nad tym pacjentem.
A czy takie coś może
brak zaistnieć? Koordynacji.
Taka.
To znaczy myślę, że w dzisiejszych czasach dzieje się często tak, że chory otrzymuje jakąś tam podstawową informację. Proszę zgłosić czy znaleźć sobie specjalistę takiego i takiego. I na tym się kończy. Radź sobie sam. Jak powiedziałem, u dzieci jest trochę inaczej, bo dziećmi się wszyscy bardziej przejmują i starają tak, się
czyli to ten
być bardziej opiekuńczy. I ten człowiek jakby zostaje wrzucony na głęboką wodę i ma sam sobie poradzić. Założenia tej reformy, o której mówimy, mają polegać między innymi na tym, żeby takiemu pacjentowi pomóc, żeby on wiedział, gdzie ma się zgłosić, kiedy, do kogo, żeby w oparciu o infolinię specjalną mógł uzyskać odpowiednie informacje w stosunkowo prosty i przystępny sposób. To jest jeden z tematów, które podjęliśmy. A drugi bardzo istotny temat jest taki też właśnie dotyczący kontroli po leczeniu. My uważamy, że nie wszystko musi się dziać w tych najbardziej specjalistycznych ośrodkach. Bo wiele elementów opieki można zrealizować bliżej miejsca zamieszkania pacjenta. No nie trzeba ze wszystkim jechać do dużego miasta. Ta koncepcja zakłada powstanie tak zwanej sieci ośrodków satelitarnych, czyli ośrodków blisko współpracujących czy wręcz należących do ośrodków tych wielkich, specjalistycznych, tych głównych, tak to nazwijmy, czy jak myśmy je nazwali, koordynujących, po to, żeby pacjent mógł pójść na badania kontrolne gdzieś blisko swojego miejsca zamieszkania, czy na przykład, żeby mógł zrealizować chemioterapię podawaną w trybie dziennym, bez konieczności położenia się do szpitala, również jak najbliżej miejsca, gdzie na stałe miejsce.
Ale jaką chemioterapię weźmie, to żeby coś było takiego za 2 miesiące. Pan Jan Kowalski, proszę przyjechać tu i tu, żeby pobrać. A on tego nie ma.
To jest ten pierwszy element, o którym... No to właśnie chcielibyśmy, żeby się zmieniło.
To na razie jest w planach.
To jest jeden z istotnych elementów reformy, który będzie testowany w ramach tego pilotażu, czyli koncepcja infolinii onkologicznej po to właśnie, żeby pacjenci uzyskiwali w przystępny sposób informacje, terminy i tak dalej, ma być jakby w pierwszym etapie testowana co do jej przydatności, możliwości wprowadzenia w życie.
Tu nie ma porównania, ale tak wielu z nas straciło zęby. Ja na przykład się przyznam, w szkole był taki moment, że leczono te zęby i to tak na siłę, z klasy. Założono lekarstwo, no i potem dziecko wracało do klasy. Żadnej karteczki, żeby za 3 dni, za 4, dopiero jak zaczęło za 2 tygodnie boleć, tylko się kończyło wyrwanie, prawda? I teraz nie mogę się uśmiechać szeroko, bo to oczywiście teraz żartuję, zęby to są ważne, ale właśnie ta koordynacja taka, prawda?
To w uzupełnieniu może do słów pana profesora Czodernę, infolinia ma być drogowskazem dla zagubionego pacjenta, bo widzimy, jak dużo osób gubi się w całym systemie. Ten system chcemy porządkować poprzez takie łatwe narzędzia propacjenckie, gdzie dzwoniąc pod jeden numer telefonu w województwie, pacjent będzie uzyskiwać całą masę informacji, tak naprawdę drogowskazów ciągnących go po całym systemie.
A może to system odnajdzie pacjenta, prawda?
System odnajdzie.
Przypomnij mu się.
Chcielibyśmy tutaj przekonać też do tego, żeby w ramach tego systemu na przykład te badania przesiewowe były brane pod uwagę i żeby w tym miejscu też następowały elementy koordynacji badań przesiewowych. Wydaje się, że w chwili obecnej trafiliśmy na partnerów takich, którzy chcą i rozumieją znaczenie i pieniądza, i tego, jak ważny jest sam pacjent w całym systemie. Przygotowaliśmy na terenie województwa dolnośląskiego taki materiał, który zupełnie inne spojrzenie daje na system, bo do tej pory kierowaliśmy się tak naprawdę takimi narzędziami, które wynikały z działalności Ministerstwa Zdrowia, ze środków, które Ministerstwo Zdrowia wydawało na onkologię. W tej chwili chcemy troszeczkę szerszego spojrzenia, bo okazuje się, że ten pacjent onkologiczny generuje nam koszty w innych miejscach. My to nazwaliśmy koszty pośrednie systemu opieki zdrowotnej, chorobowe, przedwczesna śmierć, dawanie podatków ze strony takiego pacjenta, który choruje i jest na zwolnieniu lekarskim. Okazuje się, że w przypadku wielu chorób te koszty są wielokrotnie większe niż nakłady ponoszone przez NFZ na leczenie danego typu nowotworu. I w przypadku na przykład raka piersi wyszło nam, że to jest kilka razy więcej niż bezpośrednie koszty wydatkowane przez NFZ. Z tego też względu chcielibyśmy, żeby te rozwiązania, o których pan profesor Czodernę opowiadał, niosły za sobą zmiany wynikające też ze sposobu patrzenia na koszty pośrednie. I wydaje się, jeżeli jako system spojrzymy na całość, będziemy zupełnie w innym miejscu. I to w niedługiej perspektywie pacjent, obywatele odczują istotne zmiany w tym obszarze.
Oby tak było. A czy panowie zauważają taki problem? Nie, zauważają, bośmy mówili przecież tamtym razem. Bym to nazwał takie piractwo typowo onkologiczne, nie wiem, czy to dobre słowo, że gdzieś tam ktoś tam, no powiedzmy, okolica Zgorzelca albo Wrocławia, zakłada sobie coś takiego, no ma jakieś przyklepięcie z góry, jakąś znajomość i
radioterapię
na przykład, że sobie tylko bada, no taką prywatną trochę, chociaż wspomaganą przez fundusze, które idą odgórne, z podatków. Jak tutaj, to traktować?
W tej chwili mamy doskonałe narzędzie. Pierwszy raz w tej chwili wdrożony cały nasz system opieki zdrowotnej, jej organizacji, jest próba rzeczywistego ucywilizowania. Do tej pory rządzi wolny rynek.
Tak.
Rób ta, co chce ta. Mam pieniądze, robię sobie takie szpital, taką część diagnostyki czy terapii, która jest dobrze finansowana. I to de facto burzy, powoduje destrukcję całego systemu, ponieważ mapy zdrowotne w oparciu o dane epidemiologiczne, analizy bardzo szczegółowe, naukowo przeprowadzone w oparciu o praktykę, pokazują, gdzie takie białe plamy mogą być, gdzie są i które mogą być wypełnione. Ale są takie sytuacje, że powstają, to ojciec powiedział w Zgorzelcu, ośrodek radioterapii.
Czytałem mniej więcej, obiło się.
Tak, radioterapii, który nie jest zgodny z mapami potrzeb, i na przykład w takim województwie dolnośląskim, no powoduje destrukcję systemu, takiego leczenia jak radioterapia, gdzie trzeba sobie zdać sprawę, że jest deficyt, totalny deficyt radioterapeutów, fizyków, więc bez przygotowania kadry powoływanie takiego ośrodka jest po prostu no, czymś naprawdę nagannym. I to wcale nie pomaga opiece, ponieważ podkupywanie kadry wcale nie prowadzi do poprawy jakości. To, co żeśmy mówili, najważniejsze jest kompleksowe działanie.
Czyli wysysa i pieniądze, i na przykład specjalistów z centrum pana profesora we Wrocławiu, na przykład jest najbliżej.
No tak będzie.
To akurat nie jest tutaj problem, bo Dominik tam nie odszedł, ale z innych ośrodków w całej Polsce. Ale problem kadry jest ważnym problemem. To zresztą wiemy o tym, że problem w ogóle niedoboru lekarzy, pielęgniarek, to jest też systemowy problem służby zdrowia w Polsce. Ale też problemem jest dostęp do środków finansowania tych naszych działań leczniczych w samym NFZ-cie, Narodowym Funduszu Zdrowia. Póki co w tym roku jeszcze tych pieniędzy więcej nie ma i ten wzrost nie będzie taki szybki, a potrzeb jest wiele, w związku z tym trzeba racjonalnie ten pieniądz wydawać. I tak naprawdę należy go tam wydawać, gdzie są największe potrzeby. Jeżeli w danym regionie nie ma kolejki do danego świadczenia, to po co kolejny świadczeniodawca, jak to się mówi, tak? Czyli kolejny szpital, jeżeli te szpitale dwa sobie świetnie
radzą. No chyba, że ktoś ma ideologię biznesu, że na tym zrobi pieniądz. No,
ale to znaczy, rzeczywiście w polskiej ochronie zdrowia przez wiele lat dominowało takie podejście, wolny rynek wszystko ureguluje, niewidzialna ręka rynku się tym zajmie, tylko trzeba zdawać sobie sprawę, że wolny rynek kieruje się w pewien sposób rządzą zysku, a niekoniecznie dobrem pacjentów.
Operujemy wyrostki, a nie prawda biodra, nie?
Dokładnie. I w związku z tym, przy obecnych brakach kadrowych, o których już powiedzieliśmy, no musimy to racjonalizować. W krajach cywilizowanych, w Europie Zachodniej, nie ma tak, że tworzy się, co się komu podoba. Zwłaszcza, że ta sytuacja w Polsce tak wygląda, że owszem, może powstanie ośrodek z kredytu bankowego czy z prywatnych pieniędzy, ale potem już w bieżącej działalności to on sięga po środki publiczne i chce brać udział w normalnym działaniu innych szpitali, bo nie jest w stanie się utrzymać wyłącznie w oparciu o działania wolnorynkowe. Więc to jest taki wolny rynek do pewnego momentu, a potem już zaczynają się przetargi, wysysanie pieniędzy z systemu publicznego. A trzeba też powiedzieć, że aby aparatura bardzo kosztowna, taka jak na przykład do radioterapii, była wykorzystana w odpowiedni sposób, i żeby to leczenie, które tam jest realizowane, czy chirurgiczne, czy naświetlania, było odpowiedniej jakości, no to jest konieczny pewna masa krytyczna liczby leczonych przypadków, bo inaczej nigdy nie zdobędzie się doświadczenia. I mamy w chirurgii na przykład ogromny problem tego typu, gdzie mamy bardzo wiele małych ośrodków, które operują przypadki takie, za które nie powinny się brać w ogóle na tym poziomie swojego doświadczenia, umiejętności, aparatury i tak dalej. I to się kończy gorszymi wynikami leczenia. To zostało powszechnie udowodnione, jeżeli weźmiemy prace naukowe bardzo poważne, że takie ośrodki, które operują niewielkie liczby przypadków, mają zdecydowanie gorsze wyniki leczenia niż ośrodki, których przypadków się operuje bardzo wiele. I to są właśnie obszary, które musimy uporządkować i to jest w tej koncepcji, którą przygotowaliśmy.
Oczywiście. Czyli do obcięcia paznokci nie trzeba centrum kosmetycznego budować gdzieś tam, tylko można to zrobić prościej, czyli bezproblemowo.
Natomiast do operacji raka trzustki musimy mieć już tak skomplikowany ośrodek, który ma w tym doświadczenie, jest odpowiednio wyposażony.
Profesorów
i potrafi lekarzy też radzić sobie z powikłaniami, których na przykład przy takiej chirurgii jest bardzo wiele. No,
czyli pacjent, jeszcze raz pacjent.
Ale tu
a nie
cywilizuje w tej chwili nasz system, cywilizują mapy potrzeb zdrowotnych. To jest dla nas fundament, gdzie nie ma chciejstwa, czy mnie się wydaje, że tu powinno być, tylko z tych analiz epidemiologicznych, demograficznych doskonale wynika, gdzie jaki ośrodek powinien powstać.
Mhm. Czyli to właśnie badanie, ta mapa tych przypadków też jest bardzo ważna, bo dana populacja, no nie tak, że wszyscy chorujemy na to samo, prawda? Ta część Europy, czy ta część świata, bo na przykład w Ameryce Północnej może coś innego jest problemem, nie? W Europie to, więc to też jest bardzo ważne.
W zakresie onkologii to jest bardzo istotne i tu akurat Polska ma tradycję prowadzenia rejestrów nowotworów od lat. Te rejestry są w naszych ośrodkach, w tych centrach onkologii często prowadzone i mamy do tych informacji. Oczywiście te informacje są jeszcze wciąż niewystarczające, ale ta tradycja prowadzenia tego od wielu lat nam pomaga. I na pewno tę tradycję też rozbudowując o kolejne informacje, o te analizy też tej koordynacji, dostępu do różnych lekarzy. Ta koncepcja szeroka też jest wpisana w ten dokument. I tak naprawdę, bo to jest duże przedsięwzięcie, tak jak pan profesor Czołdarna powiedział, na lata zaplanowane, więc nie jest to też łatwe do wprowadzenia, wymaga współpracy całego środowiska, często jakby działającego w ramach różnych podmiotów, ale pilotaż być może już niedługo w części kraju, czyli takie badanie wiarygodności i poprawy jeszcze tego systemu będzie wdrożone i tu mamy nadzieję w tym uczestniczyć, również na Dolnym Śląsku.
No, jest to najcięższy etap tych naszych prac, którą żeśmy do tej pory wykonali, bo założeniem i pana premiera, i pana ministra jest wprowadzić takie rozwiązania, które będą wcześniej zweryfikowane. I ta weryfikacja to jest pilotaż. To jest bardzo ciężka, żmudna praca wybranych ośrodków, które będą musiały każdego w trakcie swojej bieżącej działalności te rozwiązania przetestować. Także nie będzie to powiedziane, że ktoś, no ale wprowadzacie coś, co nie było w ogóle sprawdzone. Takiego zarzutu nikt nie będzie mógł postawić, ponieważ będzie pilotaż.
Czyli teraz do przodu, avanti, żeby jak na to wchodziło z dnia na dzień, to jest nadzieja.
Z dnia na dzień to nie wejdzie, ale mamy nadzieję, że systematycznie, krok po kroku.
Krok po kroku.
I że rzeczywiście będzie stały postęp. No, myślę, że pomijając pilotaż, który na pewno zacznie działać przynajmniej w części już w roku bieżącym, to tych dużych zmian należy się spodziewać dopiero w roku przyszłym, pewnie gdzieś w drugiej połowie roku niż pierwszej, no bo musimy sprawdzić, czy to, co zostało zaplanowane, rzeczywiście jest skuteczne. Tam jeszcze bardzo duży nacisk został również położony, o czym nie mówiliśmy, na jakość. My w tej chwili nie mierzymy jakości w ochronie zdrowia w Polsce. Bardziej się posługujemy ilością niż jakością. I często są takie sytuacje, że wskutek tego nieefektywnie wydajemy pieniądze, nie? Bo na przykład trzeba powtarzać wiele badań radiologicznych, tomokomputerów, rezonansów, bo te zrobione wcześniej są niskiej jakości, do niczego się nie nadają. Ten system ma na celu również wyeliminowanie takich zjawisk.
Pięknie. A mam takie jeszcze pytanie, bo tutaj pan profesor jest koordynatorem całej sekcji, prawda, ochrony zdrowia, ale jeśli chodzi o onkologię, bo kiedyś byli profesorowie, chyba wracali z Wiednia z jakiegoś sympozjum od płuc, onkologia płucna. I to wyszło z rozmowy, że najbardziej ona potrzebuje środków, bo najwięcej jest zachorowań na płuca. I teraz, czy są takie jakieś takie wewnętrzne przeciąganie tej liny, że bo powiedzą, nie, ci co czustkę, no to czustka, ci co wewnętrzne organy, jak to wygląda, jak to jest?
Pewnie w ochronie zdrowia mamy do czynienia z takim zjawiskiem przeciągania liny, gdzie poszczególne specjalności chciałyby pozyskać jak najwięcej dla siebie. I na przykład ten ogromny postęp w leczeniu zawałów, o którym ojciec wspomniał, odbył się pewnym kosztem. Bardzo zwiększono wówczas finansowanie kardiologii i odnotowano wielki sukces w tym zakresie, tak? Jak niektórzy mówią, nawet ona trzykrotnie wzrosła jej finansowanie, no ale to zawsze jest kosztem czegoś, ponieważ pula pieniędzy na ochronę zdrowia jest zamknięta i albo musimy zacząć rozmawiać, jak tą pulę zwiększyć, bo stajemy wobec dramatycznego zjawiska starzenia się społeczeństwa, co generuje nam coraz wyższe koszty. I w tej chwili już wiemy, że jeżeli to tak utrzymamy, ten poziom finansowania podobnie jak obecnie, to będzie to daleko niewystarczające za lat 5, 10, 15. Więc musimy trochę myśleć do przodu, nie polityką ciepłej wody w kranie dziś i teraz, tylko musimy myśleć co będzie, na 5, 10, mniej, 15 prawda? Lat naprzód. Tak? Zwłaszcza, że będzie mniej osób pracować i mniejsze będą wpływy z podatków. Także naprawdę dlatego ochrona zdrowia ma znaczenie z punktu widzenia ekonomii całego państwa. To nie jest izolowana dziedzina.
Tak. Ale kardiolodzy jeszcze dzisiaj powiedzą, no dobrze, ale jeszcze by coś się sprzedało, bo musimy podtrzymać, a jeszcze wszystko idzie do przodu, prawda? Cały ten system.
No to jest to napięcie, które w systemie się wytwarza, bo mamy ciągle nowe technologie medyczne, nowe leki.
No właśnie.
Ale te leki nowe zwłaszcza są tak kosztowne, że nie jest w stanie ich finansować żadne państwo na świecie dla wszystkich swoich obywateli. Najdroższa kuracja w onkologii jaka istnieje w przypadku białaczek przy pomocy limfocytów CAR, takich specjalnie przeprocesowanych, kosztuje po $500,000 za kurację. To są niebotyczne, niewyobrażalne koszty.
Nawet w Stanach Zjednoczonych nie wszyscy mają ten sam statut, bo w zależności, jak są ubezpieczeni. I to jest poniekąd i niesprawiedliwe, ale poniekąd też racjonalne, no bo jak się nie chcesz ubezpieczać, no to...
No, ale chciałbym też jeszcze to, co wspomniał pan profesor Czałderna. Nasze to społeczeństwo się starzeje. Do leczenia trafiają do nas ludzie w starszym wieku i coraz większym też bagażem różnych obciążeń. Dlatego w tych rozwiązaniach, które w tej chwili będziemy wdrażać, jest miejsce dla wielu specjalistów pod jednym dachem w ośrodku onkologicznym, tak jak na przykład kardiolodzy, czyli kardioonkologia, inni specjalności, którzy pod jednym dachem pacjent będzie mógł uzyskać z chorobą nowotworową porady różnych specjalności.
Bo takie są centra, jak w Kielcach słyszałem, że od bólu palca do, prawda, do mózgu można się zbadać i nie jeździć, prawda, po całym okręgu gdzieś tam, tylko to jest sens wtedy, prawda, bo raz, że on jest niezmęczony, a dwa, no
kompleksowość.
Wykorzystanie też materialne.
Kompleksowość i doświadczenie.
Ale też trzeba pamiętać o tym, że jedyną nadzieją naszą przy tej starzejącym się społeczeństwie, wzrastającej w związku z tym liczbie nowotworów i tych wzrastających kosztach nie tylko leków, ale też innych procedur medycznych, to jedyną naszą nadzieją to jest koordynacja tego całego procesu, żeby jeżeli już te leki nowe wprowadzamy i używamy my jako lekarze, żebyśmy wiedzieli, że one trafiły do tych pacjentów, którzy najlepiej z tego skorzystają. I ta właśnie koordynacja jest nadzieją na takie efektywne wydanie tych środków, które na pewno będą wydawane, bo ja już widzę, że na przykład liczba leków wprowadzonych do użytku w onkologii w tym roku zdecydowanie, to jest kolejna rzecz, o której nie mówiliśmy, zdecydowanie wzrosła.
Na przykład w raku płuca, o którym...
W raku płuca już...
Tam pojawiły się po raz pierwszy nowe leki. Od wielu lat.
Skuteczne, zbadane.
Znaczy nowe w sensie, że dostępne w Polsce, bo na świecie one już były dostępne.
Były dostępne.
Ale teraz trzeba przypilnować, żeby te leki trafiły tam naprawdę do tych osób, które ewidentnie z tego najlepiej skorzystają. Dlatego tu jest jeszcze dużo do zrobienia i tylko przy takim stworzeniu kreatywnym, działaniu też w ramach tej stworzonej sieci onkologicznej, o której mówimy, będziemy mogli to monitorować.
Czyli tak mówiąc populistycznie, nie daj Boże zmiany rządu teraz, no bo żeby była ta koordynacja, kontynuacja, bo teraz jedne sobie nie wyobrażam, jak nagle byłaby zmiana, przychodzi nowy człowiek i mówi, ja stworzę świat, prawda.
A to już telewidzowie, niech sobie wnioski wyciągną.
No. Także jak chcecie być zdrowi, no to dobrze też myślmy w tym kontekście, bo rzeczywiście panowie profesorowie są gwarantem, no bym powiedział, nie jesteście politykami, dzięki Bogu.
Lekarzami
i macie kitle białe, a nie czerwone krawaty czy szelki, prawda, i to jest...
Krawaty mamy raczej granatowe. Jak
tak, ale to jest to, no mówię, bo też się źle dzieje, jak takimi wielkimi ośrodkami kierują na przykład biznesmeni albo ludzie z samorządów jakichś tam, prawda, z tych różnych, no bo oni myślą do przodu na 2 lata, na 3, na 4 góra, prawda, i no nie jest to wyczulenie pacjent, lekarz, tylko jest, wiadomo.
Czyli potrzebna jest stabilizacja w systemie, to jest najważniejsze.
Tak się nazywa.
Tak.
Pięknie.
Tego bardzo brakowało, bo zmiany następowały bardzo gwałtownie, przychodził nowy rząd, tak, i rzeczywiście tak. Rzucał się z nowymi pomysłami, tak już wiele razy, kasy chorych, potem NFZ, taki, inny.
Likwidować karty zielone.
Pakiet tak. onkologiczny, prawda? Tych zmian było bardzo dużo i bardzo brakuje w polskim systemie ochrony zdrowia takiej długofalowej strategii i kontynuacji polityki, niezależnie od bieżących zawirowań politycznych i planu, który byłby stopniowo realizowany.
Bo... Tak, w obronności na przykład poniekąd, tak. Prawda? Że mamy te czołgi i tego się trzymamy, tego planu, a nie, że będziemy teraz wymieniać, że nie znam się też na czołgach, ale tak przykładowo. To, co w niemieckiej polityce jest też pokazane.
Leopardy zapewne. Ta,
leopardy, ale czy jest taki, czy taki kanclerz, pewne są zasady stałe, prawda, tak, tak. Że można się obudzić za 10 lat i wejść, system jest podobny.
Pierwszy raz w historii, moim zdaniem, nastąpiło całościowe, kompleksowe spojrzenie na onkologię. I wydaje się, jak właśnie złapiemy systemowo całość, zupełnie inaczej nam się to zepnie. Ja jestem finansistą i trochę tutaj...
A jednak, czerwone szelki.
Tak. Tak, i z tego względu muszę się tutaj bronić, ale troszeczkę tej ekonomii potrzeba też w onkologii. I to, co profesor Czołderna wspomniał, tą jakością będziemy naprawiać też system zdrowia. Poprzez wycenę, poprzez jakość chcemy dokonywać zmian, które moim zdaniem będą graniczyć z cudem.
Może jeszcze dodam jedną rzecz, bo jak już się tak obracamy trochę w sferze przyszłości, futurologii i tak dalej.
Myślę, ale realnej.
Ale no, realnej, tak. Ja myślę, że w ogóle bardzo się zmienia onkologia w tej chwili na świecie. I dochodzi do takiej sytuacji, to się często nazywa dzisiaj medycyną precyzyjną, gdzie próbujemy leczyć nowotwory przy pomocy środków, które bardzo konkretny typ nowotworu są w stanie zablokować. Poprzez zablokowanie jakiejś tam zmiany molekularnej, genetycznej, czyli na bardzo drobnym, poniżej komórkowego poziomie. Ale to jest kosztowne leczenie, bo to są wszystko nowe leki. Teraz rzeczywiście musimy wiedzieć, komu je podać, bo one nie są u wszystkich skuteczne. A żeby wiedzieć, komu je podać, to musimy wykryć te nieprawidłowości, które leżą u podłoża uruchomienia właśnie tych jak my mówimy, szlaków sygnałowych. Musimy znaleźć, gdzie jest ta patologia, gdzie jest ta drobna zmiana w obrębie komórki i mamy już wiele leków na te drobne zmiany. Ale to jest wszystko kosztowne, bo musimy zrobić badania, które pozwolą nam to wykryć. Te badania są bardzo kosztowne i to jest coś, co na świecie dopiero zaczyna raczkować. To nie jest tak, że w innych krajach szeroką ławą takie podejście weszło. Ono się dopiero rodzi, zbieramy dane, zbieramy informacje, ale może się okazać w przyszłości, że w pewien sposób rak się stanie chorobą przewlekłą.
A nieśmiertelną, tak?
Tak, która będzie kontrolowana pigułkami. My już mamy takie przykłady. Tak jest przewlekłe białaczce szpikowe. Jest lek bardzo skuteczny, który kontroluje przewlekłą białaczkę szpikową latami. I po prostu trzeba brać te i z tym się żyje. Tak? Nie umiera się od tego.
Ale do tego potrzebne są, proszę Państwa, właśnie w takich ośrodkach onkologicznych bardzo precyzyjne zakłady biologii molekularnej, które wiarygodne będą dostarczały wyniki, które będą współpracowały z zakładami patologii, czyli ta tkanka będzie też i przesyłana do zakładu biologii molekularnej i to jest wtedy racjonalne działanie, bo możemy bardzo precyzyjnie wyselekcjonować tą grupę pacjentów, które z określonego leku odniesie zysk, ponieważ ma molekularny punkt uchwytu.
Przyszedł taki punkt programu, że pora dowiedzieć się, co słuchacze nasi telewidzowie myślą, bo słuchacze będą w drugiej części, więc Państwa gorąco zapraszamy. Telefony widzimy 56 657 0011, 56 657 0012. Potem także granica 48 56 657 0013, 56 657 0014. Temat stan polskiej onkologii, odsłona trzecia, czyli trzecie takie nasze spotkanie, taka debata mini w naszych studiach na temat właśnie onkologii chorych pacjentów i lekarzy, którzy leczą. Przypomnę nazwiska naszych tutaj zacnych gości. Pan profesor Adam Maciejczyk, pan profesor Piotr Czałderna, koordynator sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, bo tutaj warto to podkreślić. Dzisiaj obecność pana profesora, oczywiście pan profesor Stanisław Guść i pan Paweł Zawadzki, sekretarz Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Pan profesor Adam Maciejczyk to jest Wrocław, centrum, a tutaj pan profesor Stanisław Guść, Kielce. A my oczekujemy na pytania i telefony od państwa. Będziemy bardzo ciekawi, jak do tej pory to tutaj państwo widzą. W każdym razie jest, powiedziałbym, więcej niż
światełko w tunelu.
Tak, nie światełko w tunelu. Taki dosyć mocny reflektor, bym powiedział, który kieruje tą drogę.
Wiemy, w którą stronę powinniśmy pójść.
To już jest dużo.
Tak.
Nie kręcimy się w kółko.
I ten krok jest przemyślany i rozpisana partytura na poszczególne.
Tak. Nawet przygotowaliśmy pewien harmonogram, jak należałoby poszczególne kroki podejmować, w jakiej sekwencji czasowej i jakie kroki.
Czyli nie ma chaosu, tylko jest pewien porządek.
Ale cierpliwość przynajmniej do roku. Tak trzeba.
No, ja myślę, żeby były pełne owoce, to więcej. To tutaj potrzebne są na to pewnie 3-4 lata. Natomiast pierwsze efekty w ciągu roku.
Czyli potrzeba mocnej stabilizacji dalej w tych wszystkich sektorów. Mamy telefon. Bardzo prosimy, kto jest z nami. Słuchamy.
Janina z Mazowsza.
Witamy pani Janino.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść
witam
Boże.
Serdecznie. Ja chciałam powiedzieć, że właśnie jestem po leczeniu chłoniaka. No, mój lekarz na początku rodzinny leczył mnie na świnkę. No, trwało to pewnie z miesiąc, zanim sama uznałam, że trzeba się zgłosić do szpitala. I w szpitalu też najpierw dano mi jakiś tam antybiotyk na tym sorze, który oczywiście nie pomagał. Za tydzień poszłam i mówię, że gardło mnie już tak boli, że nie mogę przełykać. Więc dopiero pani doktor skierowała mnie na USG. Pan doktor, który to zrobił, podkreślił, że trzeba natychmiast udać się na onkologię do centrum na Ursynowie w Warszawie. I tam pielęgniarka powiedziała, że trzeba zrobić prywatne badania szybko, to wtedy wcześniej zacznie się leczenie. Oczywiście no, tak moje dzieci zadecydowały, że szybciutko zrobili tomografię szyi, klatki piersiowej, oczywiście jamy brzusznej. No i jak zgłosiłam się w grudniu, to już w lutym dostałam chemię. Dostałam chemię jakąś taką słabszą. Pani doktor stwierdziła już, że do września ta chemia trwała od lutego, że jest dobrze. Okazało się, że po 3 miesiącach z powrotem ten chłoniak, ten guz na tej szyi wyszedł z powrotem, powiększył się jakby. No więc następne leczenie już było mocniejszą chemią. I po 8 miesiącach znowu, czy 6 miesiącach tej chemii, na którą dojeżdżałam, wozili mnie synowie na zmianę, więc dostałam jeszcze radioterapię. No bardzo to wtedy przeżyłam, bo to gardło bolało okropnie, więc leczyłam się tym lnem, siemieniem, tylko piłam. Ale jestem bardzo wdzięczna lekarzom, ale pani momencie, doktor Popławskiej pani od chemii Janino, i pani doktor Brzeskiej od radioterapii, że skuteczne było to leczenie. Jestem to już ważne. 6. rok. Co prawda ciągle byłam na kontroli, to 3 miesiące, to po pół roku, teraz już po roku. I chciałam za pośrednictwem właśnie telewizji serdecznie podziękować, bo naprawdę bardzo się zajęli moją chorobą i bardzo jestem wdzięczna za to, że udało się wyleczyć mnie. I to wszystko Bóg zapłać serdecznie.
Zapłać, Pani, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. A więc pozytywny przypadek.
Chciałbym tu podkreślić, że w tych naszych działaniach, w tym naszym, co został przygotowany zespół pod kierunkiem pana profesora Czałderny, jest położony nacisk na stałe kształcenie zarówno studentów, jak i lekarzy. Ponieważ repetycja mater studiorum est, dlatego cały czas musimy kłaść nacisk na kształcenie także i kadr medycznych, lekarskich. I to w naszym programie, który został przygotowany, jest wszystko zawarte.
Ja jeszcze chciałem dodać, że tutaj też wyszedł taki element długiego okresu diagnostyki pacjentki. W ramach tego pilotażu, o którym tu rozmawialiśmy, właśnie tego typu sytuacje, czyli proces diagnostyki pacjenta, czasu, ile to zajęło, też będzie analizowany. Chcielibyśmy takich właśnie pacjentom się przyglądać, dlaczego ta sytuacja zaistniała, skąd taka sytuacja, skąd pacjentka jest, bo dane wbrew pozorom są dostępne. Wiemy na przykład w ramach profilaktyki, o której już mówił kolega, wiemy dokładnie, z którego powiatu pacjenci nie zgłaszają się na profilaktykę. I wysyłamy na przykład informacje o tym do danego lekarza rodzinnego.
Co się dzieje? Czy tam coś...
No nie, wysyłamy informacje, panie doktorze, z pana regionu pacjenci nie przychodzą na badania profilaktyczne. Takie informacje już wysyłamy. I to też jest elementem naszego działania.
Mamy telefon następny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Dzwoni Ania ze Szczecina.
Pięknie.
Ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałabym zgłosić panią Anię Sakowską ze Szczecina, takiego eksperta do spraw rozmaitych leczniczych, i ona jest, ma tytuł profesora, doktora, wspaniała kobieta, żeby ją dać do właśnie do tej jakiejś tam rady, która jest przy ministrze zdrowia teraz. Chciałabym podać jej telefon.
Ale to pani Anno, nie. Pani Anno, dziękuję, to nie jest nasza kompetencja, absolutnie nie możemy panu ministrowi nikogo do rady ani proponować, ani nie na tym programie, bo prywatnie.
Tak, proszę wybaczyć, ale to pan prezydent mianował członków rady i osoby, które mają mu doradzać. Także no nie ma takiej możliwości, żeby kogoś tam nominować we własnym zakresie. No, tak. Przykro mi, ale takie były założenia i takie decyzje zapadły na samym początku.
Tak jest. Nawet do rady pana ministra też, bo wiemy, że też ma doradców na pewno.
Tak.
Można pisać pisma.
Ale oczywiście, jeżeli pani profesor, o której pani wspomniała, ma jakieś ciekawe pomysły, czy ma wiedzę, która mogła być przydatna, no to, to zachęcamy do, tak, do kontaktowania się z Ministerstwem
Zdrowia. Na pewno,
zdrowia,
zresztą na pewno jest wykorzystana w sensie, w jakimś związku jest, prawda, naukowym i tak dalej. Kolejny telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Witam ojca, witam szanownych gości. Chciałam spytać,
kto mówi jeszcze?
Jak się ma leczenie, dlaczego nie refundowany jest lek Avastin?
Avastin. A kto mówi, jak i skąd telefon?
Avastin. Z Bydgoszczych, pani Halina.
Pani Halina z Bydgoszczy. A pani Halino, zależy, jaki to jest nowotwór. Jaki to jest nowotwór, jeśli można wiedzieć?
Szyjki macicy.
Avastin.
Avastin.
Avastin. Avastin. No to szczegółowe pytanie. To tyle, tak?
Słucham.
To tyle, jeszcze coś?
Znaczy, to wymaga wyjaśnienia, tak? Myślę takiego trochę podstawowego. Nie wiem, czy powiesz, czy ja mam powiedzieć.
Bo lek Avastin nie jest refundowany.
Ale czy ja mogę pani odpowiedzieć na to pytanie?
Tak, bardzo proszę.
Refundacja leków w Polsce odbywa się w oparciu o ustalone reguły prawa, których nie można naruszyć. Pierwszym takim szczeblem jest to, że lek musi mieć określone w tak zwanej swojej charakterystyce, do jakich wskazań przez firmę jest proponowany. I może się okazać, że lek jest skuteczny w jakichś innych wskazaniach, ale one nie są tam podane. I wówczas nie ma ścieżki, która umożliwia stosowanie tego leku. To zależy wyłącznie od firmy, która lek produkuje, jakie badania kliniczne ona zrobiła i z jakich wskazań proponuje ten lek stosować. Oczywiście te wskazania się mogą zmieniać, charakterystykę można rozszerzać, uzupełniać. To jest pierwszy poziom trudności. Drugi poziom trudności polega na tym, że każdy nowy lek w każdym wskazaniu jest analizowany obecnie przez tak zwaną Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Czyli grupa naukowców i ekspertów zbiera dane na temat tego leku i dokonuje analizy jego kosztów względem efektu leczniczego. I dopiero jeżeli lek przejdzie pozytywnie taką ocenę, może być następnie wprowadzany w tryb refundacyjny. To jest dość skomplikowany mechanizm, który niestety dosyć długo trwa i lek Avastin jest refundowany w Polsce, tylko prawdopodobnie nie w tym wskazaniu, o którym pani mówi, czyli nie w raku szyjki macicy niestety.
Tak, jest tylko w innym tym. Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Będziemy dalej rozmawiać. Stan polskiej onkologii, odsłona trzecia, czyli widzimy, że jest wiele takich spraw. Nie zawsze to zależy od lekarzy, prawda? Są pewne tutaj pewne obostrzenia, znaczy, prawo.
Jest problem z komunikacją. Na pewno jest problem, mamy mało czasu dla pacjentów. Tu ten element komunikacji z pacjentem i takiej klarownej też przekazywania informacji takich ogólnych, takich systemowych, o których w tej chwili mówi pan profesor Czołderna, czy też organizacyjnych, o których rozmawiamy, ale też szczegółowych, no musimy się w taki sposób informować. I to na pewno wymaga czasu. Tu te owoce tej poprawy komunikacji na pewno nie będą tak szybko.
Czyli cierpliwość.
Czy pełna zgoda. Brakuje bardzo często lekarzowi czasu i może chęci niestety też niekiedy, żeby wytłumaczyć pacjentowi całą. Ja bardzo często spotykam się w prywatnym życiu z prośbami ze strony różnych chorych, znajomych, żeby im wytłumaczyć, jak ich sytuacja wygląda, gdzie szukać pomocy, bo lekarz nie znalazł na to czasu w czasie rozmowy. Czasem to wynika z tego, że jest tak mało zaplanowano czasu na dokonanie wizyty, że po prostu nie starcza go na rozmowę, ale to jest błąd niewątpliwie i to powinno się zmienić. Ja myślę, że taka pięta Achillesowa oprócz tego w polskiej onkologii, czyli ten tak trudny moment następuje w leczeniu wznów, gdzie zwłaszcza kolejnych wznów, może nie pierwszej wznowy, ale drugiej wznowy, trzeciej wznowy, tam gdzie mamy tą standardową metodologię leczenia, standardowe leki już wykorzystane i musimy sięgać po coś nowego. I tu rzeczywiście się pojawia bariera finansowa w Polsce i bariera dostępności. To jest bardzo trudny problem.
Ale w takich sytuacjach rola konsyliów, wielu specjalistów, którzy się pochylają nad jednym pacjentem, którzy mogą rzeczywiście coś racjonalnego, najbardziej optymalne rozwiązanie w danej sytuacji dla pacjenta zaproponować. Tak,
jeszcze dodam jedną ważną rzecz, że dla takich chorych szansą są często badania kliniczne. My niestety w Polsce nie uczestniczymy wystarczająco często w badaniach klinicznych, żeby poszerzyć dostęp do nowych leków, bo właśnie dla takich chorych w trudnych sytuacjach nowe leki oferowane w ramach badań klinicznych mogą być ostatnią szansą.
Oczywiście. Kolejny telefon, bardzo prosimy. Słuchamy. Telewizja Trwam. Halo, halo.
Halo.
Tak, prosimy. Kto jest z nami?
Lucyna z Chełmna.
Pięknie. Słuchamy pani, Lucyno.
Ja chciałam poruszyć taki temat, że szukacie oszczędności finansów, a przecież można by nie finansować i nie robić zabiegów aborcji, eutanazji in vitro. Ile by było oszczędności zdrowia i zdrowego sumienia. I tu jest chyba klucz, który by odpowiednio skierował medycynę w odpowiednie tory, bo ona idzie gdzieś w niedobrym kierunku. Tyle miałam do
powiedzenia. Pani Lucyno, a tylko tyle powiem, że nasi zacni goście nic z tych rzeczy nie robią, tylko właśnie leczą.
Ale zarządzają, tak?
No nie, raczej nie zarządzają, uczestniczą. Tylko...
Ja na to chętnie odpowiem. Tak. Po pierwsze, ale proszę mnie przez chwilę posłuchać. Dziękujemy. Eutanazji w Polsce nie wykonuje się w ogóle, bo jest nielegalna. Jeżeli chodzi o aborcję, jest wykonywana z bardzo wąskich wskazań. Tych zabiegów oficjalnie jest bardzo niewiele. A jeżeli chodzi o program in vitro, to rząd wycofał się z jego finansowania. I w tej chwili program in vitro, który się dzieje, jest wyłącznie finansowany przez samorządy niektórych miast na poziomie lokalnym. Także nie można obwiniać tych zjawisk, o których pani mówiła, za niedofinansowanie onkologii. Niestety. To, co jest wydawane na aborcję, chociaż jest to oczywiście smutne, to są bardzo niewielkie środki. One niczego by nie poprawiły w dostępie do onkologii. Niestety, problemy mamy gdzie indziej trzeba szukać
Natomiast
rozwiązań.
Ten punkt dla nas jest jasny. Każdy człowiek ma prawo do życia, prawda? Od poczęcia
i nie dyskutujemy
do naturalnej
na ten
śmierci.
Temat.
Tu nie dyskutujemy, bo wszyscy jesteśmy zgodni. Natomiast są, no, to jeszcze wymaga dalej tutaj naprawy niewątpliwie, ale... W tym momencie mówimy o onkologii polskiej, bo wiemy, że 70% zgonów to powikłania kardiologiczne i niestety rakowe, choroby rakowe i sercowe. Proszę bardzo, słuchamy, telewizja Trwam, kolejny telefon.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w telewizji, właśnie oglądam ten program. 4 dni temu dowiedziałam się właśnie, bo od pół roku chodziłam do lekarza. I zawsze miałam węzły chłonne powiększone, robiono mi USG, wszyscy lekarze, dalsza diagnostyka, a mój lekarz ogólny mówi, że to nic się nie dzieje, że to taka moja uroda. Sama sobie zrobiłam ginekologiczne, markery nowotworowe mi pani doktor zrobiła. Było wszystko dobrze. 6 miesięcy temu zrobiłam gastroskopię. To ta metaplazja jakaś jelitowa, ale to nic z tego nie było. I teraz nie chciał mnie nawet lekarz ogólny pierwszego kontaktu skierować do chirurga. I zajął się mną ortopeda, bo miałam bardzo duże węzły chłonne w pachwinie od pół roku, a to już się takie stany zapalne robiły. I zrobili mi, dopiero mnie skierował, zrobili mi mamografię jamy brzusznej. I tam właśnie się już okazało, że mam... powiększone węzły chłonne zaoczewnowe, przyortalne, w sąsiedztwie naczyń. Tu mi się powiększyły w pachwinie. Dzisiaj zrobiłam gastroskopię, to pani doktor widziałam, że aż sama do siebie mówi. Pół roku temu nie było nic i też podejrzewa, że to jest chłoniak, bo już mam na żołądku w 2 miejscach. Pobrała mi próbkę, jeszcze mam jelito grube sobie też robić, chociaż zrobiłam sobie też prywatnie markery nowotworowe i wyszły dobrze. Dostałam już tą kartę do onkologii, zapisałam się, dopiero na przyszły tydzień w środę mam się zgłosić na onkologię w Krakowie na Garcarską. Ale jestem już przerażona, bo mam wszędzie przerzuty jakby było, bo i w żołądku i w zaoczewnowej. Czy jest jakieś leczenie? Będzie jeszcze jakiś ratunek dla mnie? Bardzo proszę o jakąś odpowiedź mi, bo ja już tak miało być dobrze. To tylko moje takie, to nic nie było, pan doktor mówi, to moja uroda, nic się nie dzieje. i żadnego skierowania nawet do chirurga nie chciał mi dać.
Pani Józefo, coś spróbujemy, chociaż zakładamy od początku w czasie tej audycji, że nie leczymy przez telefon się, prawda, tylko idziemy.
Ale
do
możemy pani powiedzieć tyle, że musi pani się udać do tego lekarza-onkologa po prostu, żeby ustalić, jaka jest przyczyna powiększenia węzłów chłonnych. Niekoniecznie to są przyczyny nowotworowe i wcale nie muszą być te węzły chłonne powiększone u pani wskutek przerzutów nowotworu. To mogą być również inne przyczyny i inne rodzaje chorób. To trzeba dopiero wszystko ustalić i dlatego musi pani się tam udać i podjąć cały wysiłek diagnostyki i wtedy dopiero będzie można mówić o leczeniu.
Także pani Józefo, w ten sposób się kierować, czyli do onkologa, specjalisty, starać się i tam te wszystkie sprawy przedstawić. Mamy telefon, prosimy bardzo, kolejny. Słuchamy, kto jest z nami?
Tak będzie wyglądało call center.
Proszę bardzo, bo ktoś słucha nas, ale nie chce się odezwać. No prosimy bardzo, bo słyszymy, że ktoś jest, tak?
Rozładować ten.
Nie ma, rozłączył się pan, który może badał, czy jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo, już 19.16, trwa program w telewizji Trwam, Stan Polskiej Onkologii, odsłona trzecia. Mamy naszych gości, więc czekamy na telefony od państwa. Czy jeszcze jakaś myśl się zrodziła, panie profesorze, bo pan profesor Skielc nas opuści w drugiej części programu, więc może jeszcze jakieś zdanie. To jest telefon, to będzie odpowiedź na to. Bardzo proszę, słuchamy.
Tak?
Tak, słuchamy panią.
Chciałam się zapytać, bo wie pan, też podejrzewają tę chorobę płuc. Halo?
Tak, ale może pani przyciszy telewizor i do słuchawki, dobrze? Ale jak chorobę płuc? Nowotwór czy...?
Tak, tak, no niby guz, tak.
I jakie pani ma pytanie? Czy to prawda, czy nie, tak?
Proszę?
Jakie pytanie pani?
No chciałam się zapytać, bo właśnie nie mam nic w tej sprawie żadnego leczenia. Teraz obecnie miałam zapalenie płuc, no dostałam antybiotyk, no i żadnych badań. Zrobiono mi tylko domograf, no wyszło to 4 mm, ten guz, no i na tym się stało, no i teraz nie ma nic.
Pani Zofio, no to tu jest pan profesor.
Ale to trzeba by było, jeżeli było zapalenie płuc i pani tam stwierdzono 4 mm zgrubienie w płucu, no trzeba się zgłosić dalej do pulmonologa, który mógłby ocenić efekt leczenia zapalenia płuc i dalej panią pokierować, czy do torakochirurgów, do dalszego wyjaśnienia. Jeżeli ma pani jakieś wątpliwości, też zapraszamy do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, gdzie możemy wszystkie badania też z zakresu torakochirurgii wykonać. Mhm.
Czyli pani Zofio, pierw do tego lekarza, który leczył na płuca, co on powie i potem zgłosić można się, jak pan profesor mówi, do Centrum Onkologicznego w Kielcach. I taki kierunek. Tyle możemy poradzić. I kolejny telefon jeszcze chcemy odebrać. Bardzo proszę.
Moje imię Henryk, dzwonię z Łodzi.
Witamy.
Przed kilkoma dniami otrzymałem wyrok, niestety skazujący. Mam szpiczaka. I cieszę się bardzo słuchając tej dyskusji, bo widzę, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, ponieważ onkologia zajmuje się całokształtem działalności i opieką nad pacjentem. Ja otrzymałem swojego koordynatora, po 2 dniach otrzymuję już powiadomienie, że mam się stawić na badania. No i następuje już teraz, po tych badaniach nastąpi, mam nadzieję, leczenie. Brakuje mi jeszcze, po prostu w medycynie, brakuje mi tej całokształtu leczenia wszystkich chorób, które są przypadłościami starszego wieku. W moim przypadku to jest i serce, i jest naczynia, tętnice zmiażdżone, powiedziałbym. No do tego jeszcze jest tętniak, jeszcze wiele, wiele innych rzeczy związanych z ortopedią. I cieszy mnie również, że myślicie panowie o tym, że po prostu w onkologii, w przypadku ciężkich chorób, stanów, również będzie i opieka ta różnych specjalistów. No ja mam na tyle i dziękuję za ten program.
Panie Henryku, no współczujemy panu, bo dużo tych chorób. A ile pan ma lat, jeśli można wiedzieć?
72.
72.
A to młody człowiek.
Młody człowiek, panie Henryku, pan profesor
Paczeski. No niezupełnie.
Ale w tej chwili akurat Łódź to dobry ośrodek hematologiczny, także na pewno to,
nadzieję,
to co pan powiedział, wyrok jest się. Już konkretne działanie koordynacji, że jest osoba, która o panu też i pamięta, że jest też odpowiednia klinika też, która poprowadzi to całe leczenie i to jest najważniejsze, że leczenie zarozpoczyna
się. Do końca
się
może to. Nie wyrok, może prawo łaski panu.
Tak.
Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem pana hartu ducha, naprawdę. To wzór dla wszystkich.
Bo tych chorób pan wymienił dużo, tych bardzo poważnych.
Tak. I w taki sposób bardzo bym powiedział czytelny, tak? Także widać, że świadomość pacjenta.
Ale też no i docenił tutaj trud naszej audycji, czy panów profesorów. Ten program pilotażowy, zrozumiał to pan nasz.
Ale widzimy, że to jest rzeczywiście potrzebne pacjentom. Człowiekowi, choremu człowiekowi. Ta troska o niego jako o tą najważniejszą osobę w naszym działaniu.
To jest koncepcja, gdzie pacjent jest w centrum naszej uwagi, a nie tylko oczekiwania menadżerów służby zdrowia. Czy,
i biznesowe.
Tak, biznesowe. Czyli teraz takie małe podsumowanie, bo spotkamy się już bez pana profesora Stanisława w Radiu Maryja o 21.30. Czyli najważniejsze punkty dla tych, którzy byli z nami teraz w telewizji. Wchodzi w życie program pilotażowy dla zmian w polskiej onkologii. Mówimy więcej niż światełko w tunelu, ale wymagające czasu. Oczywiście nakładów też środków, jak zawsze, jak wszystko. No i widać zrozumienie ze strony rządzących, czyli ministra zdrowia, ale także pana premiera. Nie jest tajemnicą, że rozmawialiście panowie profesorowie też z panem premierem w kilku słowach, prawda, który no, wyczuwa też wielkie wyczucie też, prawda.
I zrozumienie chwili problemu, czasu. Tak. I taka wielka otwartość i chęć rzeczywistej interwencji.
O zdaniu.
Bardzo to dobrze ojciec podsumował. Ja mogę tylko apelować do wszystkich o nadzieję i chwilę cierpliwości, bo zmiany będą następowały. Dzisiaj rozmawiałem z ministrem zdrowia na ten temat. Jest determinacja, żeby je wprowadzać, ale potrzeba na to chwilę czasu.
Jeżeli mogę uzupełnić, to jako ktoś, kto jest dodatkowo tylko do składu panów profesorów, panowie profesorowie, których spotkałem na swojej drodze, dają niezwykłą energię, chęć do działania i szczęśliwy jestem z tego, że mogłem tych ludzi spotkać na swojej drodze i z nimi wspólnie dokonywać zmian, które moim zdaniem są dla całego społeczeństwa istotne, ale sam jako człowiek czuję, że mogę się przy tym realizować.
Na drodze życia, oby nigdy na sali, prawda?
Oby nigdy.
Rzadko.
Ale jeżeli to z tymi panami.
Z tymi panami. A jeszcze jedno pytanie bym w imieniu personelu szpitalnego. Jak wygląda też sprawa ich przyszłości, znaczy przyszłości? Chodzi o siostry, prawda, pielęgniarki, nie wiem, czy kuchnia, czy tam te wszystkie laboratoria, nie? To wszystko jest razem.
No,
też to się razem łączy.
Funkcjonowanie szpitala to jest tak integralna całość, że mówienie tu o outsourcingu jest wielkim nieporozumieniem.
Jak ul, prawda?
Tak jest. I nie można diagnostyki na przykład wypuszczać w outsourcing, czyli bardzo ważne działania diagnostyczne nieraz i terapeutyczne, na których my nie mamy wpływu. Także to jest w ogóle wielkie nieporozumienie, mówiąc o outsourcingu w funkcjonowaniu
organizm
onkologii.
Właśnie zamknięty, ale oczywiście otwarty.
Chodzi po prostu też o tą koordynację jakości w ramach naszych ośrodków onkologicznych.
To już jest nowy temat właściwie,
tak.
Nie?
Jest nowy temat, ale akurat dosyć aktualny. I tutaj trzeba powiedzieć, że jak mówimy o kompleksowej opiece onkologicznej, to mówimy nie tylko o opiece ze strony lekarzy, ale i pielęgniarek, techników, radiologów. To jest bardzo szeroki temat. Ja chciałem tylko jedno zdanie podsumowania też powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że ta nasza koncepcja to jest zbiór doświadczeń i naszych krajowych, ale też międzynarodowych. I jeżeli faktycznie uda nam się to wprowadzić, to naprawdę onkologia polska będzie bardzo pozytywnie postrzegana, myślę, że nie tylko w Europie.
Te inne tematy w sposób poszerzony poruszamy w Radiu Maryja, więc zapraszamy na spotkanie o 21.30. Ja dziękuję naszym gościom. Pan profesor Piotr Czałderna. Dziękujemy za tę część. Pan profesor Stanisław Guść.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Adam Maciejczyk, dziękuję bardzo. Pan prezes Paweł Zawadzki, również z Wrocławia, dziękujemy za wpłać. I Państwu też za telefony i czekamy na spotkanie o 21.30 w Radiu Maryja.